Pani rodzice pochodzili stąd?
To znaczy mama tak.
I pani mama pochodziła z Rzyk?
Tak, i nazywała się Targosz, a ojciec pochodził z Targoszowa i nazywał się Targosz. Było dwa razy Targosz. Bo ziemi mieliśmy mało, tylko 80 arów mieli rodzice. No to niewiele, dlatego tato pracował w lesie, no bo stamtąd w Targoszowie też pracował, nie? Więc w tym lesie gminnym, o którym mówiłam, a teraz ten las gminny jest przejęty przez gminę Andruchów, a to jest własność Rzyk. Takie te serwituty dawne, co były, nie? To, że Rzyki miały ten las, to powiem pani, bo że wiele pomagali tutaj. Jak na przykład ktoś spalił się dom, to uradzono, zawsze spotykali się, uradzono, że trzeba pomóc. I z tego lasu na przykład za darmo, czy nie całą wieźbę, to część na przykład przyznawano i tak dalej. Także z tego lasu wielka pomoc szła dla poszczególnych ludzi. A stąd wiem, bo wszystkie zebrania odbywają się w szkole. Gdziekolwiek. To była szkoła do wszystkiego. Przecież nie było tu nic. No. Rzeki trochę ucierpiały przez to, że miała tu zapora być na tej skałce tu. Co to ją widać, ten lasek. To tam miała być tylko oczywiście od strony drogi, nie? Tam i tam po przeciwnej stronie jest kamieniołom. To już jest Bolęcina. Tam miało być czoło tej zapory. I stąd był zakaz jakikolwiek budowania się, jakikolwiek w ogóle, no nic tu się nie działo, nic. Wioski okoliczne miały domy kultury, tu w Rzekach nie było nic. Stara szkoła tylko jeszcze była taka szopa, powiedzmy. Taki prosty budynek, podpiwniczony i tam wszystkie akademie się odbywały, tam były wszystkie zabawy. Tam wszystko się działo. No. Później to zwalili. Tu nasze osiedle, nie? To proszę sobie wyobrazić, że nawet ta droga nasza, co państwo przyjechaliście, to był wąwóz. Normalny wąwóz taki, głęboki. Jak przyszła zima, to nie dało się przejść. Nie było gdzie. Trzeba chodzić po polach, było i po pas w śniegu. I tak stopniowośmy nawozili. Ja pamiętam raz taką rzecz, że tam z górnych tych domów ktoś zmarł. Wszyscy tutaj z okolicy odśnieżali, to była zima. Wyrzucili ten śnieg, żeby można przejść. Proszę sobie wyobrazić, przez noc przyszła zawieja, wszystko zawiało. Rano trzeba było odsypywać. I tak stopniowo, tak nawozili, że w końcu jest tak, jak jest. Ale to było coś okropnego. Później na przykład jak ludzie w okresie żniw, jak chronili się, że tak powiem, przed jakimiś pożarami czy coś. Były takie warty, powiedzmy, 3-4 osoby. I to było kolejno. Chodzili nocą, żeby ktoś ognia nie zapruszył. Tu wszystkie pola były uprawne. Domy były przecież drewniane przeważnie i pilnowali. Pamiętam, że, znaczy ja tego nie pamiętam, tylko z opowiadania mojej mamy wiem, że całe nasze osiedle się spaliło. Tylko nie było tyle domów, co teraz, to było parę domów. Całe się spaliło. No na przykład Jawornica się też spaliła, ja tego nie pamiętam też. No i dlatego tak ludzie sobie radzili, że chodzili w całą noc, były te warty, powiedzmy 3 osoby, na następny raz inne i tak dalej. A woda jak zalewała tutaj, jak były powodzie, ile mostów tu poszło, jak drogi były przerwane tam tu ten most, co my teraz tu mamy, on był w innym miejscu, był zawsze zabierany. Tośmy chodzili po tej skałki, żeby tam dojść do na Bolęcinę, bo tam dopiero autobusy potem jak jeździły były, co woda przerywała drogę. Ja nie wiem jak to było teraz, gdzie tam w ogóle. Taki z opowiadań takich, ale mojego ojca, takie różne rzeczy. No, że tu była huta w górze, szkła. No nie wiem, ile w tym prawda, ale tak nazywa się na hucisko, nie? Że tam była ta huta, szkła jakaś. Później na przykład takie różne nazwy w lesie. Polan, jakie to legendy związane z różnymi tymi tak miejscami, nie? Chodziłam z ojcem po lesie, na przykład Polana, co się zegarek nazywa, w kształcie zegarka. Zimna woda tam jest, no to jest do dnia dzisiejszego. Tam jakieś zapadlisko, gdzie jest, a to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście jest tak, że jest wysoko, a tu nagle jest nisko i równiuteńko. Zapadlisko się nazywa, związane z legendami jakichś zbójników. Nie będę pani opowiadała, bo nie wiem, ile w tym prawdy. Później jest kapliczka taka jedna tutaj, znana kapliczka. Tam raz w roku ksiądz odprawia mszę, bo tam ludzie poprawili to i tego. Ale to jest właściwie, to są dwie wersje budowy tej kapliczki. Jedna jest taka, że właściciel, bo to było, należało do Żywiecczyzny, więc właściciel Żywiecczyzny przejeżdżał tędy i stanął na popas, nie? Czyli odpoczynek. I tak mu się to miejsce spodobało, że polecił wybudować kapliczkę. I do tej kapliczki ufundował jakiś obraz. Jakiś obraz, który kiedyś ksiądz Spytkowski mówił, że był zabytkowy. Później ten obraz zniknął, nie ma go. A druga wersja jest taka, że wracali, że tam zamarzły dwójka dzieci. Dlatego, że rodzice wracali z Andrychowa konno, a oni wyszli naprzeciwko i była straszna zawieja i pogubili się i tam. I to też jest prawda, że zmarła dwójka dzieci, tam zamarzły.
A czy pamięta pani jeszcze jakieś opowieści swojego taty?
O Jezus, tato,
bajki albo opowieści.
Matko Boska, co nam tato opowiadał, to nigdy nie wierzyliśmy i nawet nie wiem, czy takie rzeczy można mówić.
Można, skoro tatoś mówił.
Bo tato szedł zawsze pieszo do swojego domu rodzinnego, nie? Szedł tu gdzieś, koło Lesko, tu gdzieś, tu się nazywa, jak jest Klimowska, to tu taki niewielki wzgórek i później jest tam dalej Leskowiec, to mówią Beskidek, ale nie wiem dlaczego i zawsze mówili idę na Beskid, no i tam gdzieś, ja bym nie byłam raz tylko przez tym i tam przechodził i tam prosto do Targoszowa, nie, Targoszów, Krzeszów, tam rodzinny dom, bracia. Nie, ten najmłodszego brata, najmłodszy brat jego był leśniczym też, gdzieś tam, gdzieś gdzie indziej, tam w czasie, już po wojnie było, został zastrzelony, tam jakieś bandziory go zastrzeliły, gdzieś tam kłusownicy kłusowali. Tam tato chodził i to chodził, wiadomo, że to jest kawał drogi, to i przecież o różnych porach. Jakie różne rzeczy nam opowiadał. Ja nie wiem, czy to wierzy, czy nie wierzy, o takich spotkaniach ze zmarłymi, no. Po prostu mówił, że się spotykał. Że spotkał daną osobę, która już nie żyła. No nie rozmawiał z nią, ale po prostu spotykał. Mówił o różnych spotkaniach. No trudno nam w to było uwierzyć, ale takie potem bałyśmy się iść spać. Ja raz tylko z tatą byłam w Ślemieniu, bo takie modne było iść do Ślemienia, że do Ślemienia tu przechodzimy przez Czarny Groń. To jest Czarny Groń, tam jest koło, nazywają grób nieznanego żołnierza, ale kto tam leży naprawdę to nie wiem, jakiś partyzant. I koło tego grobu tam się szło na dół i tak dalej. I ja z tatą byłam, już do liceum chodziłam. W tym Ślemieniu. A tato miał tyle znajomych, że później z powrotem, jak żeśmy wracali, to ja się nie mogłam doczekać, kiedy ojciec pójdzie. Bo gdyby karczma była po drodze, to go tu wołano, tam wołano, a ja stałam i czekałam. W końcu już tak słońce miało się ku zachodowi i już nie wytrzymałam nerwowo. I poszłam sama. W ogóle do dnia dzisiejszego się zastanawiam, jak mogłam sama iść. Dokąd było jasno, to szłam, znałam drogę. Jak doszłam już na Potrójną, to wiedziałam, gdzie jestem dokładnie. Ale już zaczęło się robić coraz ciemniej. Było tak ciemno, że po prostu, no na pamięć znałam drogę, to szłam, ale każdy chrzelest, każde chrupnięcie jakiejś gałązki, to stawałam, co się dalej dzieje. No, ale jakoś szczęśliwie przyszłam, ale nie zapomnę tej drogi. No, ojciec to ciągle opowiadał o różnych, o tu się tak nazywa jakaś Pawłowa droga, to nam mówił, ale to też słyszałam nie tylko od ojca, że po prostu, no Paweł mu było na imię, nie? Poszedł ściąć, traktorem wyjechał i poszedł ścinać drzewo. Naciął to drzewo i po prostu, nie wiem dlaczego właśnie, czemu nie wolno było tego drzewa ściąć, czy jak, tego pani nie powiem. I usiadł sobie, nie dokończył. Przyleciał lekuteńki podmuch wiatru i to drzewo zwalił na niego. I on po prostu martwy padł. I tam nazywają ta droga Pawłowa. Nie wiem tylko dlaczego on został tak ukarany. Mówią o różnych rzeczach, że tam widziano kogoś o 12, nie w nocy, tylko w południe, że to jest taka godzina, 12 południe, że jest taka godzina niedobra. No, tak. Tato nam zawsze opowiadał. No a już o nocy to nie wspomnę. Później o tych światełkach tu nazywali biegunkami jakieś, biegunki czy biegunki. To takie jakieś, że to były duszyczki jakieś zagubione. A to pewnie te robaczki świętojańskie tak latają. Ale mówili o takich spotkaniach. Potem no, o tych spotkaniach z tymi ludźmi zmarłymi to bardzo często. Ja nie wiem, ale wszyscy ludzie, ci co tak są bliżej natury, przebywają z naturą, to jakieś, czy intuicja, czy coś jest jakaś, nie wiem, czy podpowiada człowiekowi, żeby nie robił to czy tamto. Tu na przykład ten Gancarz, ta góra, ona jest zalesiona, ale w czasie wojny tam rosły tylko same jałowce. I jak tam kobiety chodziły na borówki, no bo sprzedawano, żeby ten, to jak był nalot, to tutaj moja sąsiadka jedna, no zemdlała ze strachu, leżała w tych jałowcach. Te naloty były tutaj, czy jak przylatywały na Oświęcim, czy w tamtą stronę, to tu na tym Gancarzu, w tych jałowcach ludzie się chowali. No, co jeszcze powiedzieć? No.
A jak się spotkało z tymi osobami zmarłymi, to czy ten człowiek, który spotkał tą osobę zmarłą, on musiał coś zrobić, w sensie wykonać jakiś gest rytualny, albo coś mówić, albo w jakiś sposób się odczarować?
Nie wiem, mój ojciec się nie bał niczego. On się nie bał niczego. Po prostu jakoś przyjmował to, że czy tak musi być, czy jak. Jak to pani powiedział?
Jak się spotykał z tymi ludźmi, to potem mówił, że jak się spotkałem z jak tą osobą, przyszedł, to coś się wydarzy, albo to no, jest znak na coś.
No, o tych znakach różnych to było też mówione. Czy stukanie do drzwi, czy coś upadło, czy coś tego rodzaju, to mówiono, że to jest znak. Że znak, że ktoś zmarł. Ale z tych spotkaniach to naprawdę miał wiele. On przychodził do domu, to później nam opowiadał, że widział tego i tego. Normalnie mówi. Ale przecież wiadomo było, że nie żył. Ale ja pani powiem taki przykład. Jeden, co mogę powiedzieć naprawdę. Siedziałam z moją bratową. ten dom, co go widać, ale on był nie stary taki dom jeszcze. Piłyśmy kawę i patrzyłyśmy w tą stronę. A tu nie było ani tej altanki, tam od niej było wszystko. Tam była pszenica, koło tego domu, tam dalej, co jest na wprost domek, tam mieszkała taka pani Polak. I ona, koło ich domu była pszenica zasiana. Ona się trochę źle czuła i ona poszła do córki swojej mieszkać poniżej tutaj naszego domu tam. Myśmy wiedziały, że ona tam mieszka. Myśmy pijemy tą kawę i widzimy, jak ta osoba, ta pani Polakowa, ona idzie przez tą pszenicę. A to była pszenica mojej bratowej. I ona mówi, jak ona może iść przez środek pszenicy? Przecież to jest coś ogromnego. No i szła normalnie, widziałyśmy ją ubrana i szła sobie przez tą pszenicę. Myśmy tą kawę piły, obydwieśmy widziały. I później nagle patrzymy, nie ma jej, nie? I tak siedzimy sobie i mówimy tak, no jak ona mogła tam iść, jak ona przecież poszła do córki i jej nie ma? No i wtedyśmy się dowiedziały później za którąś tam godzinę, że ona nie żyje. Ona zmarła. A jak umierała, to córka opowiadała, że na parapecie przyleciał gołąb, biały. I ona wołała, weźcie mi tego gołębia stąd. Co on tu chce? Weźcie mi tego gołębia. Tak córka jej opowiadała. A to widziałyśmy na własne oczy. No, że to ona szła, obydwieśmy ją poznały, nie było tak daleko. Ja nie wiem. No podobno moja mama opowiadała tak, że 40 dni po śmierci, że jest się tutaj i że się odwiedza swoje miejsca i tak dalej. A później, no ja wiem, trudno powiedzieć, ale że później, że już gdzieś tam człowiek idzie, zależy gdzie.
Jeśli chodzi o te biegunki czy bogunki...
No właśnie, ja tego nie rozumiem.
To one coś robiły?
Nie robiły nic, tylko latały, takie światełka i tak ich nazywali. Ale to jest starsze osoby, by pani powiedziały, że tak nazwano i tak było i uważano to, że to są dusze, które po prostu no, nie znalazły jeszcze swojego miejsca czy coś, że one potrzebują pomocy. W ten sposób to mówiono. Jako dziecko nasłuchałam się tego. Bo tak mówiono i tato też tak mówił. A czy to prawda? To ja nie wiem.
A czy coś trzeba było robić dla tych biegunek? Coś im pomagać? W jaki sposób można było im pomóc?
No ja wiem, no chyba się pomodlić za nich. Czy w tym sensie, nie? Że powiedzieć im, że zmówić jakąś modlitwę. No ja nie wiem. Tato był strasznie odważnym człowiekiem. Naprawdę. Przecież był w tym, był przecież w Gajowym, chodził po tym lesie, znał tereny. Byli tu partyzanci, przechodzili. No to przecież mówił, do okna stukali i pytali się o to, czy tamto. Później ktoś, przecież Niemcy też byli, nie? Ojca wzięli do Święcimia, ale wrócił, bo też dopytywali się, bo chodzi, cały ten teren znał, nie? I tam, i Targoszów, i Krzeszów, nie? Chodził, no to pytali się, gdzie, co i tak dalej. Ojciec zaprzeczał, jakoś mu się udało wrócić. Ale było tak, no. A tu z partyzantami się spotykał przecież. No w okresie też wojny, tu były takie stawy rybne, jak się idzie tam na wieprzówce tutaj tej, tam bliżej, no tam pod, w górze już tak jak tam jest, pokazałabym to gdzie nawet. I tam były takie staw następny, takie szeregowe, tam hodowano pstrągi, no tu były też. Tam chyba są jeszcze takie znaki, że może były, a to już jest w górze tamten.
I to też prywatnie hodował?
Nie, to byli, to Niemcy założyli. Oni to założyli, te stawy i oni, te ryby były hodowane, a później już po wojnie to po prostu nikt się tym nie zajmował.
A czy ojciec wspominał czasy wojenne w jakiś sposób? Mama tak samo?
To znaczy mama może nie, bo mama była w domu, ale tak mówi, ojciec chodził, znał te tereny, no to tak mówię, spotykał się z partyzantami, się spotykał, wiedział gdzie, co, jak. No to później też żądali od niego, żeby wskazywał miejsce, gdzie są. Tak na przykład, tak mówię, w nocy to strach był, zapukał w okno i o coś pytał mnie, gdzie, co. Byli prawdziwi partyzanci i byli tacy, taka banda, tak to ludzie nazywali też. Chłopcy, którzy po prostu zamiast do wojska uciekli, nie? No i tu po górach grasowali, a musieli coś jeść, nie? No. Też tacy byli.
Jak ich rozróżnić?
No właśnie.
To jest jak...
No. No męża, wujka, to... No zabili tam na miejscu też. Mąż z Bolęciny pochodzi. Mówili, że ten Wołek, no, jego banda była, nie? Czy partyzanci, czy jacyś tam, no to...
Mam jeszcze pytanie dotyczące tego czasu PRL-u. Jak pani go wspomina, tak, z perspektywy dzisiejszego czasu?
Wie pani co? To znaczy tak... Ja nie mogę narzekać, naprawdę. To znaczy, to jest wioska. Pracę miałam. Ile się zarabiało, to się zarabiało. Jakiś grosz był. Mąż też miał pracę. Do żadnej partii nie należeliśmy i z tego powodu miałam trochę problem. Ale moja rodzina, no jakaś taka była, że no nie mogłam, trudno. Ale to, co do mnie należało, wykonywałam. Wszystko to, co należało i tak dalej. No, bez trudu dostałam pożyczkę na dom, na 1%. Spłacało mi kuratorium. Dopóki nie nastąpiła inflacja, kiedy powiedziano mi albo wszystko spłacać, albo raz tyle przychodzi, nie raz tyle, nawet więcej, by ta kwota urosła. No i wtedy trzeba było się sprężyć i spłacić. No to to jest wielki plus. Skończyłam studia, właściwie teraz moje wnuki płacą. Ja nie płaciłam nic, tylko dojazd, jedzenie. Jeszcze niektóry powrót mi opłacano, nie? No, to tak powiem. Wykształcenie zdobyłam naprawdę łatwo. Tu tak, mówię od strony materialnej. Tu na wsi nie było takich nacisków, jak może w miastach, wie pani. Byliśmy już tak, no, na takim zadupiu, że tak powiem, nie?
Mieszkańcy wsi, po okolicznych wsi nie byli jakby mili dla ludzi z Rzyk. Myśli pani, że dlaczego?
Nie wiem, co pokutowało, że tak byliśmy traktowani trochę jak od macochy. Powiedziałabym gorzej od innych.
Nie wie pani
przez
dlaczego?
Te kawały różne, to wszystkie były, tak jak na te, o tym sołtysie tam, to wszystko było na teren Rzyk. Wszystko o Rzykach. Powiem pani, że może rzeczywiście na tych zabawach ludzie się bili, no bili się, no to prawda, ale im młodsi to byli zupełnie inni, nie? To tak ci starsi i może to tak pokutowało, no źle wysławiali się o Rzykach, a Rzycon, Rzycon. Tak powiedziałabym, nie. Tak nas traktowano też w szkole, było mi bardzo przykro, ale tak w Andrychowskiej szkole byłyśmy traktowane, byłyśmy dwie, koleżanka jeszcze i ja. Ani odstawałyśmy, może ubiorem, o, ale jeśli chodzi o wiedzę, to nie.
Czyli doświadczyli państwo takiej stygmatyzacji, mówiąc
tak,
współczesnym
naprawdę,
językiem.
Naprawdę, naprawdę.
Nie wiadomo też...
Teraz to się zmienia, bo ludzie się zmieniają, prawda? Teraz każdy by tu chętnie wykupił jakieś i mieszkał. No, jest tyle przecież z innych, zwłaszcza najwięcej Ślązaków. No jest.
Dokładnie. A jeszcze mam pytanie, czy pani się czuje góralką?
Ja wiem. To znaczy, powiem pani, że nie chciałabym nigdzie mieszkać, więc tutaj. Żebym jeszcze tak młodsza była. to tak naprawdę z przyjemnością szła sobie w góry. Zresztą codziennie chodzę z siostrą, ale tylko kawałek, bo już nas nogi bolą. A tak to przeszło się te góry wzdłuż, wszerz, wszędzie chodziło się. Naprawdę. Lubię ten teren, jest tu bardzo ładnie, widoki i w ogóle, naprawdę. A ludzie już, powiem pani, są całkiem inni niż kiedyś byli. Tego brakuje, bo powiem pani tak, że tu te domki były stare, była taka pani Witkowska, taki stary domek był i tam wszyscy młodzi w sobotę się spotykali. Starsi od nas, bo ja wtedy byłam jeszcze dzieckiem, do drugiej klasy chodziłam, to my tak podglądali pod oknami, to młodzi tam właśnie harmonia, tańczyli, bawili się i tak było. Też jeden z drugim, na przykład jak były czy żniwa, czy coś, to ludzie spotykali się ze sobą, rozmawiali. Te wieńce na przykład, jak już się skończyły żniwa, uwiły, szliśmy do tego kogoś, ten wieniec zanosiliśmy, śpiewaliśmy. Jakoś ten kontakt z ludźmi był. Teraz każdy płoty, żywopłoty, nikt nikogo nie zna, nikt do nikogo nie chodzi. A chcąc iść, to trzeba zadzwonić, zapytać się, czy można. I powiem pani, tego brak. Brakuje tego kontaktu człowieka z człowiekiem. Żeby porozmawiać właściwie o wszystkim i o niczym, nie plotki, tylko po prostu tak, zwykle po ludzku, nie ma tego i tego brakuje.
Czy na czym polegało chodzenie z tym wieńcem do
kogo? Wie pani, jak się kończyły żniwa, to tak mniej więcej wybierali kogoś z terenu, nie całej wsi, tylko tu z naszego terenu kogoś i wili wianek, taki wianek ze zboża. Nie? Tam wstążkami ozdabiano, kwiatami i ten wianek zwykłe dzieci niosły, osoby starsze jakieś tam szły, kto miał ochotę szedł i śpiewaliśmy i przychodziliśmy do tego gospodarza. On już wiedział, tam mu ktoś nadmienił. Zawsze jakieś ciasto było upieczone, herbatka, no i po prostu tam, że się posiedziało, pośpiewaliśmy. Na tej zasadzie. Tak, to teraz dożynki są, co znad, to tak było na osiedlu. Nazywało się wcześniej Przysiłki. Myśmy byli Przysiłek Polaki, a później był Przysiłek Mikołajki Kiszczaki, a teraz to jest razem złączone jako Osiedle Polaki. No, takie przysiłki były. I tu w swoim, na swoim terenie żeśmy takie, że tak, no, spotykali się w ten sposób, na koniec żniw.
Do każdego gospodarza się szło?
Nie, wybieraliśmy jednego z przysiłku. Jednego. No, co roku kto inny.
A co się śpiewało?
Różnie. I kościelne, i takie jakieś inne przyśpiewki różne, w ten sposób. W tym roku też pójdziemy.
A jak się kiedyś ludzie leczyli w ogóle tutaj w Brzegach?
No przede wszystkim ziołami, ale powiem pani, że były też znachorki, które zaklinały, czy jak to powiedzieć, rany boskie, było tak.
Pamięta pani, kto
pamiętam, mówiła? Właśnie ta pani Witkowska, o której mówię, one tam zbierały jakoś do wody jakieś węgiel ten taki przepalony rzucały, coś się tam modliła, zwłaszcza jak brzuch bolał, nie? I kazała później tą wodę wypić, coś takiego było, robiły to. Tak, była pani Witkowska.
A ma jakąś zastępczynię?
Nie, oni w ogóle tu nie mieszkają. Nikt z jej rodziny nie mieszka, bo ona pochodziła z Czarnego Gronia tam. Jej wnuczka, to już stamtąd ludzie się wynieśli. Tam rodzonych takich rodzimych, że tak powiem, ludzi tam to jest bardzo mało. To już wszystko przybyły.
A kiedy szło się do tej pani Witkowskiej, żeby ratowała?
No, jak brzuch bolał, przede wszystkim to było nagminne, gorączka. No to też wszystkim właściwie.
I co ludzie mówili, że jesteś chory, czy że zauroczył? Jak...
Tak, urok. O tak. Widzi pani, odczyniano urok. Tak.
Jak było można poznać Przepraszam, doszłam pani słowo.
Nie, nie, proszę bardzo.
Jak można było poznać, że ktoś jest zauroczony?
Tego nie wiem. Tego nie wiem, jak poznać, ale właśnie odczyniano te uroki. Odczyniano, że ktoś źle się popatrzył, to wiem. Tak, jak się ktoś źle popatrzył, czy coś takiego, to się coś potem działo, to był ten, że rzucił urok. Odczyniała pani Witkowska, tak, 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 odczyniała.
Za pomocą tych węgierków, czy jeszcze jakoś to robiła? Ja pani pamiętam.
O tych węgierkach pamiętam, bo je sama piłam.
A czy kadziła czymś? Jeszcze paliła coś? Czy,
no chyba czy... tak, chyba tak, chyba zioła. Zioła, ale jakie nie wiem, widzi pani. Przecież kiedyś bardzo dawno temu to przecież nie było lekarzy, tylko takie znachorki były. To były mądre kobiety, które znały, wiedziały co, na co. Przecież jeszcze te grzyby, te muchomory, one wiedziały jak użyć, żeby panna nie zaszła w ciążę, czy żeby ten. Przecież tak było. A człowiek z daleka omija, bo wie, że to jest po prostu szkodliwe, że on jest trujący, a on wcale podobno nie jest trujący, jak się go wie, jak użyć, trzeba go wysuszyć i tak dalej, no.
Czy tej pani się ludzie bali?
Nie, nie. Ta pani Witkowska była bardzo lubiana. Ona była taka wesoła, taka miała podejście do ludzi. Naprawdę, nie bali się jej. Ona tak dzieci przygarniała, myśmy tam lubiły do niej iść. Jakieś wierszyki my recytowały, uczyły się. Jakoś ci ludzie bardziej tak przyjaźnie z sobą żyli. Naprawdę. A domek mieli taki malutki, jedna izdebka i taki próg wysoki. Pamiętam, żeśmy przepadały przez to, kryte gontami. Taki stary domeczek był. Teraz to my tylko swoje zioła zbieramy. Zbieramy krwawnik na sprawy kobiece. Zbieramy właśnie dziurawiec, zbieramy pokrzywę, zbieramy jaskółcze ziele, zbieramy wrotycz. Teraz jeszcze lipeśmy w tym roku zbierały. No obowiązkowo czarny bez. Z tym, że tak, w tym roku nie zbieraliśmy kwiatów, tylko czekamy na owoce. No głuk, ale coś dziwnego tu jest na naszym terenie. Kwiaty tak, tośmy zbierali w tym roku kwiatów trochę, tośmy usłyszyły, ale owoców nie możemy się doczekać. Ja nie wiem, wszystko to spada. Tu na naszym terenie nie ma głogu jako owocu. A przecież wiemy dokładnie co w którym miejscu jest. No to takie zioła zbieramy. Co jeszcze? Wiemy konkretnie co na co. Suszarkę sobie nawet kupiłam do suszenia. No, mam wszystko popakowane. Mamy, co jeszcze? Jeszcze dziką różę, owoce dzikiej róży. I jeszcze miałam, co to jeszcze miałam? Mech ten, widłak. Tylko, że to jest pod ochroną. Ale tak troszkę. No, ale rośnie na naszym terenie. Tylko nie wie, w kilku miejscach tylko jest.
A skrzyp też pani zbiera?
Też, tak. Skrzypu tu jest pod dostatkiem. Są trzy gatunki skrzypu na naszym terenie. Trzy. No, to zawsze na włosy, na paznokcie, to jest ta krzemionka. Wrotycz to jest roślina trująca, ale niewielką ilość na... jelita. Chodzi o, gdyby były jakieś robaki. Ja herbatkę. Jaskółcze ziele. To jest też na jelita. I to jest ogólne. To też trzeba uważać, że też jest trujące. Ale ona robi też z pokrzywy. Po prostu ugniata pokrzywę bardzo tak jedną koło drugiej w słoiczku. Mocno, żeby jak najwięcej weszło. Takiej młodziutkiej. I zalewa. I to właśnie później też na różne wypryski, ona to mówi, że jak coś się nie chce goić, czy coś tego. Z tych z wołosi, że którzy przybywali na nasze tereny, nie jako ten koczowniczy lud, no i po prostu no, tutaj z miejscowymi Ja nie wiem, bo przecież my takie z siostrą mówimy, przecież my mamy oczy takie jak skośne, no przecież to ja nie wiem.
Czy to jakieś powiązania nie były?